W naszym studiu dzisiaj Maria Hawranek, Szymon Opryszek, reporterzy, autorzy książki Tańczymy już tylko w zaduszki. O tej książce Państwu opowiadaliśmy sporo na naszej antenie, kiedy tylko ukazała się w wydawnictwie Znak, więc być może nasi słuchacze pamiętają te spotkania z książką. Reporterzy czy reporterzyści? Tak bym chciała zacząć od takiego pytania, witając Was jednocześnie oczywiście serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy reporterzy, czy reportażyści, to takie kontrowersyjne pytanie, czym jest dzisiaj reportaż. Natomiast reportażystą był Kapuściński. My na razie podążamy tą drogą, uczymy się wciąż reportażu, więc myślę, że jesteśmy reporterami bardziej niż wielkimi reportażystami, bo to takie patetyczne słowo.
No, jedną z takich podstawowych różnic jest to, że reporter świat opisuje, podgląda, reportażysta stwarza. Wy się czujecie trochę, pisząc swoje teksty, jak tacy stwórcy świata, że trochę dokładacie jednak do tego, co udało wam się zobaczyć, czy to nie jest ten etap?
To nie jest ten etap, mam nadzieję, że taki etap nie nastąpi w naszej karierze, że będziemy dokładać coś takiego,
czego nie będziecie reportażystami.
Nie wiem, no może nie będziemy, w każdym razie, czy w ogóle teraz, obecnie, nie wiem, od miesiąca się nawet na łamach dużego formatu toczy taka po prostu intensywna dyskusja między tuzami polskiego reportażu, o tym, czym jest polska szkoła reportażu, gdzie są granice fikcji i rzeczywistości. Mnóstwo jakby na ten temat jest debaty, co można, czego nie można. Dla nas najważniejsze w reportażu jest trzymanie się faktów i staramy się być jakby w tym aspekcie tyle, na ile możemy wiarygodni, bo jakby tym się odróżnia w ogóle reportaż, prawda, od jakichś właśnie, nie wiem, powieści Stasiuka, które są fantastyczne, ale one nie do końca są jakby jeden do jeden z rzeczywistością i o to w nich jakby chodzi. A z drugiej strony też pozwalamy sobie na to, żeby jakoś szukać jakichś atrakcyjnych też dla czytelnika form narracji i dopuszczamy czasami do pewnej jakiejś takiej kreacji literackiej, tym bardziej w książce sobie na to pozwoliliśmy, bo jednak reportaż prasowy ma takie bardzo ograniczone przestrzeń i rządzi się pewnymi takimi prawami, w sumie prostymi, maksimum treści w minimum słów. I oczywiście też staramy się być oszczędni, nie zawalać czytelnika girlandami i ozdobnikami, ale pozwalam sobie na trochę więcej takiej swobody, mam wrażenie.
To tak z drugiej strony zapytam, jak wy się odnajdujecie w tym takim boomie, który jest teraz na pisanie o podróżowaniu, pisanie o świecie. Mnóstwo powstaje książek podróżniczych, ale to nie są książki reporterskie i nie zawsze są to dobre książki, niestety.
Ja na przykład nie czytam literatury podróżniczej, która z założenia opowiada o osobach, które podróżują i mnie taka kreacja nie interesuje, nie obchodzi mnie, co ktoś przeżył i dlaczego opisuje to, gdzie gdzieś dojechał i co zjadł na śniadanie. Dlatego postawiliśmy wyłącznie na reportaż i tych książek reporterskich też jest bardzo dużo, bo teraz też można powiedzieć, jest boom na non-fiction i wszyscy te książki piszą, może nie wszyscy, ale bardzo dużo osób. Natomiast my mamy swoją małą niszę, którą jest Ameryka Łacińska, specjalizujemy się w tym i myślę, że nie zrobimy tak jak wielu, że teraz jeździmy sobie po Brazylii, a jutro pojedziemy do Kambodży i teraz będziemy specjalistami od Kambodży. Chcemy podążać utartą ścieżką i chcemy, żeby ten nasz reportaż kojarzył się wyłącznie z Ameryką Łacińską ze względów językowych, ze względów kulturowych. Tamte klimaty nam bardzo pasują.
Zapytałam też o to, dlatego że pomyślałam sobie, kiedy pierwszy raz waszą książkę wzięłam do ręki, że trzeba już na książkach pisać, że tam są reportaże, że trzeba zaznaczać czasami, że mamy do czynienia z czymś innym niż właśnie literatura podróżnicza.
Mhm. To znaczy mam wrażenie, że czasem to słowo reportaż w nieuzasadniony sposób też pojawia się na książkach podróżniczych, bo jakby właśnie wiele lat temu wydawnictwo Czarne zaczęło ten proces w ogóle publikacji reportaży i one są w tej chwili bardzo modne i właściwie wydawnictwa, które kiedyś, nie wiem, 5-6 lat temu nie miały działu reportażu, teraz już je mają, bo to jest jakby wypada mieć i jest to też po prostu z punktu widzenia rynkowego widocznie opłacalne. I wydaje mi się, że nie wszystko, co pod hasłem reportaż się ukazuje, to rzeczywiście nim jest. Zdarzało nam się widzieć książki takie ewidentnie o jednej osobie, która przeżyła coś w swojej podróży, nazwane reportażem. No nie, reportaż na tym nie polega. I jakby nie chodzi o to, że my się jakoś strasznie spinamy i w ogóle kreujemy na to, że my to w ogóle reporterzy, nie podróżnicy. Nie wydaje nam się, że my jesteśmy wystarczająco ciekawymi osobami, żeby ktoś musiał o nas czytać na naszych wesołych przygodach, co nam się przydarzyło. Zresztą te wesołe przygody, tradycyjne, podróżnicze, no to każdy może w odrobinie jakby zmyślności i oszczędności przeżyć, więc jakby one są na wyciągnięcie w jakimś sensie ręki, w takim świecie, w jakim żyjemy dzisiaj, w takim państwie, w jakim żyjemy dzisiaj. Naprawdę nie jest to trudne, żeby wyjechać do Ameryki Południowej i po prostu zobaczyć te wszystkie cuda natury, które wszyscy robią. My z tego względu też na przykład unikamy w ogóle w czasie podróży zatrzymywania się w hostelach, bo czasem to robimy, no, trzeba, nie ma innej opcji, ale tam nie tkniemy się na żadną ciekawą opowieść, bo tam spotkamy podróżników, którzy jeżdżą dokładnie tą samą trasą. Można po prostu sobie wyobrazić, skąd oni przyjechali, dokąd pojadą, nie trzeba o tym gadać, a to jest tak naturalne. Skąd przyjechałeś, a dokąd jedziesz, a co tu robisz? I to są takie repetytywne w ogóle historie, nieinteresujące. I to samo trochę się dzieje, mam wrażenie, w literaturze podróżniczej, w blogach podróżniczych na świecie, że to jest jakby wchodzi się na bloga po prostu po angielsku, czy po hiszpańsku, czy po polsku. To jest to samo przemielone przez jakby kogoś innego, ale trudno tam o oryginalne treści często. Chociaż są oczywiście wyjątki, i te wyjątki się widzę tutaj pojawiają bardzo często w Siedlcach. To jest w ogóle ekstra. Strasznie nam się tu podoba, chciałam to powiedzieć. Jest pięknie na tych spotkaniach podróżniczych, wspaniali ludzie tu przychodzą, więc mam nadzieję, że tu kiedyś jeszcze wrócimy.
No mam nadzieję, że Państwo będą pilnować kalendarza spotkań i pojawiać się na nich. Jeździcie za tematem. Ten kierunek myślenia o pisaniu jest zupełnie inny. Nie jadę sobie gdzieś tam, widzę coś ciekawego, no to fajnie, książkę może napiszę, bo tyle się naoglądałem, a jestem inteligentnym człowiekiem, więc opiszę to. Tylko najpierw jest temat, a potem jest podróż za tym tematem. Powiedziałeś, Szymon, że wy macie no też sfokusowany ten kierunek na Amerykę Łacińską, no ale też tych tematów szukacie, rozumiem, zanim pojedziecie. Wiecie już, czego chcecie, będąc na miejscu, w którym kierunku chcecie zmierzać.
Zawsze jedziemy bardzo przygotowani. Nie wiem, jak rozpoczęliśmy naszą przygodę z reportażem w Ameryce Łacińskiej, no to do Meksyku pojechaliśmy z 30 tematami. Na takiej fali entuzjazmu i fascynacji okazało się, że to też niedoświadczenie i może też za duży entuzjazm, że nie jesteśmy w stanie tak opracować tych tematów, żeby one były znośne dla czytelnika, więc rzeczywiście teraz bardziej je wybieramy, ale zawsze jesteśmy przygotowani, kiedy jedziemy do Patagonii na przykład, to czytamy o tej Patagonii wszystko, co jest możliwe i dobre. Czasem złe rzeczy też się czyta, ale te historie też pojawiają się czasem, trzeba być na to przygotowanym, w trakcie drogi. I to chyba jest najbardziej fascynujące w podróży, że zatrzymujemy się na przykład na kanapie u jakiegoś człowieka w Bogocie, on nam mówi, że jest taka wyspa najgęściej zaludniona i jedziemy na nią, bo nas zafascynował ten temat. Nie planowaliśmy takiego tematu, ale on się pojawił po drodze, no i oczywiście wtedy trzeba się przygotować na bieżąco albo po prostu czytać o tym miejscu po zebraniu już informacji.
Ja bym chciała, żebyście pomogli naszym słuchaczom wyobrazić sobie, co to znaczy najbardziej zaludniona wyspa świata, czego tam absolutnie nie da się zrobić, co jest takiego, co mogłoby zaskoczyć kogoś, kto może z tym wyobrażeniem nie do końca gdzieś w rzeczywistość wkroczył.
Po pierwsze, każdą wyspę wyobrażamy sobie jako miejsce pełne plaż i palm. No to tam nie ma ani jednej palmy, kawałka plaży, dlatego że wyspa ma powierzchnię niecałego hektara, mieszka na niej na co dzień około 800 osób, a kiedy dzieci wracają z szkoły z internatem, to jest nawet 1300 podobno. Nie byliśmy w tym momencie, ale tak słyszeliśmy. Więc jest bardzo gęsto. Jedna ulica nazywa się ulicą Boga i wszystko wokół niej się kręci. Domów jest oczywiście ograniczona liczba i te domy są jakby współdzielone przez dużą liczbę osób też, dlatego że rodziny są najczęściej wielodzietne. Więc jest po prostu ciągle wszędzie dużo ludzi. Towarzyszy tej wyspie nieustanny hałas i to jest dość niezwykłe, bo właśnie wszędzie jest taki spokój i chill out na tych pozostałych wyspach. Ta wyspa jest częścią przepięknego, rajskiego, takiego karaibskiego archipelagu. Wysp jest 13 i wszystkie inne są takie folderowe, po prostu promocyjne, po prostu jedź tam i zostań na całe życie. A ona jest taką czarną owcą, zupełnie nieprzyjazną na pierwszy rzut oka. I na tej wyspie nie zagramy za bardzo w piłkę, porządnego meczu, no bo skoro nie ma plaży, no to nie ma piasku, w ogóle nie ma żadnej przestrzeni, jest tylko beton. Nie można tam też pochować zmarłego, bo nie ma gdzie, nie ma ziemi, więc w każdej z tej sytuacji trzeba wsiąść w motorówkę i popłynąć na wyspę 7 minut w lewo albo 8 minut w prawo i wtedy znajdujemy się na terenach, gdzie możemy takiej aktywności dokonać. Więc jakby życie tam jest bardzo silnie połączone też z morzem. To jest jakby w ogóle naturalne, że część dnia spędza się na morzu lub na innej wyspie i ona jest jakby tylko takim jakby miejscem czasami dla wielu osób noclegowym.
Na tą wyspę nie było łatwo się dostać. Dopiero za drugim razem tak naprawdę zostaliście tam na chwilę dłużej. To też trochę podstępem i sposobem próbowaliście się tam zorganizować.
Tak, ponieważ o tej wyspie już wcześniej pisano w zagranicznych mediach, między innymi w National Geographic. Jeden z niemieckich dziennikarzy przypłynął łódką na tą wyspę i nawet nie wysiadał z łódki, co też zdenerwowało mieszkańców, bo to taki brak szacunku. Po czym zrobił kilka zdjęć i opisał tą wyspę jako miejsce, w którym dochodzi do kazirodczych związków i ludzie nie myją się w słodkiej wodzie, co oczywiście okazało się obydwie te rzeczy nieprawdą. Zabolały mieszkańców i od tego czasu nie zapraszają dziennikarzy.
Chociaż z wodą jest problem.
Z wodą jest problem, ale starają się jednak korzystać ze słodkiej wody. Później, gdy my dotarliśmy, no to postanowiliśmy się spotkać z Radą Wyspy i przekonaliśmy ich, że co prawda nie mamy funduszy, bo na początku była o tym rozmowa, ale przekonaliśmy, że będziemy uczyć języka angielskiego dzieci i też osoby dorosłe. Dzięki temu dostaliśmy się na wyspę, mogliśmy tam zamieszkać i poznać to miejsce lepiej niż standardowy dziennikarz.
No ale nie napracowaliście się chyba za bardzo.
No właśnie, ja chciałam tutaj, słowo podstęp mi się nie podoba w tym kontekście, bo myśmy autentycznie się przygotowali. Ja po prostu kserowałam przez tydzień materiały dla dorosłych i dla dzieci, bo pracowaliśmy wtedy na wolontariacie w Kolumbii, więc mieliśmy ich dosyć sporo. I przyjechałam obładowana kserówkami i przygotowałam do tego, żeby te lekcje prowadzić. prowadzić i siedzieliśmy codziennie o godzinie 8 rano i 16 przed szkołą, gdzie wszyscy nas widzieli i dzieciaki się podchodziły z nami bawić, ale jakby nikt w ogóle tego klimatu nie złapał, że będziemy mieć razem lekcje. W ogóle nikt się tym jakoś specjalnie nie zainteresował, więc trudno też było na siłę ludzi zagarniać. Mówię, chodźcie, przyjechaliśmy tutaj wam po prostu dać coś takiego fantastycznego jak lekcja angielskiego. No trudno. Jakby to była możliwość, z której oni nie skorzystali, a dla nas to był taki jakby, wydaje mi się, że czysty deal. No, prowadzimy lekcje, możemy prowadzić rozmowy z mieszkańcami. Zresztą mieszkańcy jako tacy nie mają jakby problemu z tym, żeby rozmawiać z przybyszami. To bardziej ta Rada Wyspy jako takie osoby, które powiedzmy czują się w obowiązku do dbania o dobre imię tego miejsca i dobre imię mieszkańców, takie obostrzenie jakby wprowadziła. Więc to też jest tak, że to się nie przełożyło na żadną niechęć ze strony osób tam do tego, żeby z nami gadać albo robić różne rzeczy, pływać na łódce, grać w piłkę czy cokolwiek innego.
Dlaczego nie skorzystali?
Jedna osoba skorzystała i to jest bardzo dobry przykład, bo taki 17-letni wtedy Adrian przyszedł do nas sam i poprosił nas o lekcję. I prowadziliśmy ją przy takiej dogasającej żarówce. Chyba dwie takie lekcje przeprowadziliśmy i to był też piękny przykład na to, że nawet w tym karaibskim upale, gdzie panuje taka senność, marazm i niewiele się dzieje, można chcieć zmienić swoje życie. I Adrian, co prawda, z nami się niewiele nauczył, ale było widać w nim taki entuzjazm do tego, żeby coś robić więcej ponad to, co przynosi życie. I miał plan, że założy hotel na sąsiedniej wyspie i myślę, że jak tam wrócimy za 20 lat, to on ten hotel będzie miał, bo rzeczywiście mu na tym zależało.
Zawsze takie nagromadzenie ludzi kojarzy mi się z jakimś takim budzeniem się nie najlepszych instynktów, kiedy jest za dużo ludzi w jednym miejscu, to nie dzieje się dobrze. Czy mieliście poczucie, że tam też coś takiego drzemie?
Akurat w tym miejscu takiego poczucia nie mieliśmy, bo wydaje mi się, że są właśnie różne wentyle bezpieczeństwa jakby zastosowane. W sensie, po pierwsze jest tak, że część dzieci wyjeżdża do szkoły z internetem i spędza tam po prostu wakacje, bo na weekendy to się nie opłaca, żeby tam przyjechać. Więc jakby część tej wyspy od razu się uwalnia. Po drugie, mężczyźni w ciągu dnia najczęściej pracują na morzu po prostu, więc też ich na tej wyspie nie ma. Pływają ryby. Kobiety i mężczyźni pracują w usługach, więc też wypływają z tej swojej wyspy i pracują na innych w hotelach. Poza tym też właśnie są różne aktywności na pozostałych wyspach, które się też dzieją, więc to nie jest tak, że oni non-stop siedzą wszyscy jakby dosłownie fizycznie razem przez cały dzień. I jakoś akurat tam mieliśmy wrażenie, że dosyć harmonijnie. Oczywiście, no, zobaczyliśmy jakiś ułamek życia tej wyspy. Byliśmy tam w sumie, nie wiem, z 10 dni pewnie, jakby policzyć te dwa nasze tam pobyty. Więc to jest jakiś ułamek, który znamy. Natomiast rozmawialiśmy z mieszkańcami i nikt nam nie zasygnalizował, żeby się akurat tam działo coś jakiegoś niepokojącego. Ale było tak, jak kiedy byliśmy u Menonitów w Boliwii, to w ogóle zupełnie inna społeczność, taka bardzo zamknięta. Menonit to jest taka społeczność podobna do Amiszów. Trochę, jeśli ktoś ich kojarzy, czyli oni żyją zupełnie jakby w oddaleniu od cywilizacji, niby świadomie, ze względów religijnych, dlatego, że życie tylko w oparciu o pracę i modlitwę może zapewnić im zbawienie. Ta grupa religijna się wyłoniła w XVII wieku i oni byli obecni również w wielu krajach europejskich. I do Boliwii trafili tacy menonici, tacy ortodoksyjni. Tak jak wydaliśmy, są różne prądy, tak w tym jakby religii menonickiej również. I w Boliwii są tacy, którzy totalnie właśnie odmawiają jakichkolwiek w ogóle kontaktów z cywilizacją, uważając ją za synonim zła. I tam rzeczywiście jest tak, że jest ich 60 tysięcy, więc to jest dosyć duża społeczność, ale rozrzucona po takich terenach rozległych. I oni się żenią w ramach swojej społeczności. Wyjście z niej jest związane z ekskomuniką i skazaniem na piekielne męki, przynajmniej jakby w tym duchu religijnym. I tam jest rzeczywiście historia bardzo mroczna i nieprzyjemna, o której nawet nie opowiadaliśmy na spotkaniu w Sielcach, bo były dzieci. Ale może Szymon miałbyś ochotę o tym opowiedzieć.
W kolonii Manitoba, która leży 160 km od największego miasta Santa Cruz w Boliwii wschodniej, doszło do serii gwałtów. I rzeczywiście była to bardzo głośna sprawa, w którą zaangażował się boliwijski rząd. Otóż grupa mężczyzn menonitów przy pomocy środka nasennego dla krów napadała na domy wieczorami, usypiali wszystkich mieszkańców. Często zdarzało się, że mąż leżał z żoną w łóżku i obok dzieci i potrafili zgwałcić kobietę, często też dziewczynki, a mąż nieświadomy tego, co się stało, budził się nad ranem. No i ten proceder trwał bardzo długo, ponieważ kobiety, które są słabo wykształcone, nie wiedziały, co się tak naprawdę stało. Budziły się zalane krwią na przykład, ale nie wiedziały, że zostały zgwałcone, nie miały tej świadomości. Próbowały sobie to wytłumaczyć jakimiś religijnymi sloganami, że może opętał ich diabeł albo coś. Długo był to temat tabu. W końcu, gdy sprawa wyszła na jaw, to przy pomocy rządu boliwijskiego skazano tych menonitów, bo trzeba podkreślić, że oni żyją trochę poza prawem boliwijskim i jakby spory wszelkie rozstrzygają we własnym gronie. Natomiast w tym przypadku musiał rząd i policja wkroczyć. Wówczas osadzono tych kilku mężczyzn i trafili do aresztu.
No, historia pokazująca, że nawet w środowiskach, które bardzo dbają o to, żeby wszystko działało tak, jak trzeba, no nie wszystko działa tak, jak trzeba. Wy mówicie, że chcecie mówić o Ameryce Łacińskiej, chcecie pisać o Ameryce Łacińskiej w taki sposób odbiegający od stereotypów, od od pewnych kalek myślowych. A ja się tak naprawdę zastanawiam, jakie są w Polsce, może nawet szerzej myśląc w Europie, stereotypy dotyczące Ameryki Łacińskiej. Czy one w ogóle funkcjonują? Czy można by było powiedzieć, że w jakiś konkretny sposób myślimy o tej części świata?
Weźmy pod uwagę na przykład taki Urugwaj. Wiele osób nie zna w ogóle tego państwa, ale kojarzy się z krowami i dobrymi piłkarzami, no ale uważany jest za kraj trzeciego świata. Urugwaj o wiele lepiej gospodarczo stoi niż Polska, jest bardziej rozwinięty. Wszystkie dzieci w szkołach dostają laptopy od rządu, uczą się na tych laptopach, mają zajęcia z native speakerami z Filipin. Dużo jest takich projektów dosyć rewolucyjnych, które wpływają na to, że to życie społeczne, życie zawodowe, oświata na przykład, stoją na wyższym poziomie niż w Polsce. Na przykład jest bardzo dużo stereotypów na temat Kolumbii, że jest to kraj, w którym rządzą kartele narkotykowe, FARC, kokaina jest na użytku codziennym. To oczywiście jest prawda, ale sprzed 20-30 lat Kolumbia się bardzo zmieniła. Zresztą ostatnio pokojową Nagrodę Nobla dostał prezydent i cała ekipa skupiona na negocjacjach z FARC-iem. To jest bardzo bezpieczny kraj i jestem pewien, że żyją tam najmilsi ludzie na całym kontynencie, którzy porozumiewają się takim pięknym hiszpańskim sprzed wieków, jak pielgrzymi. I na przykład tam w Kolumbii nie da się spytać w sklepie, czy dasz mi coś, tylko się pyta, czy mógłbyś mi podarować. Dużo jest takich przykładów na to, że ta Kolumbia jest bardzo przyjemnym krajem do podróżowania, do uczenia się hiszpańskiego, a nam się kojarzy z filmem Narcos i z Pablo Escobarem.
Ponieważ mamy dzisiaj przepływ informacji, no, bardzo szybki, wydaje nam się, że bardzo dokładny, mamy też takie poczucie, że bardzo wiele o świecie wiemy, a to się okazuje nieprawdą.
Mi się wydaje, że mamy taki bardzo właśnie selektywny obraz tego świata. To nie jest jakaś tam nasza wina, nie powinniśmy się z tego powodu jakoś może biczować ogromnie, ale trochę jest tak, że wszystkie kraje globalnego południa docierają do nas informacje o nich w momencie, kiedy tam się dzieje coś niedobrego. W ogóle tak jest, że w mediach mamy wiadomości wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Jakoś ludzi nudzi czytanie o szczęściu innych ludzi albo o tym, że coś fantastycznego powstało. Próbujemy takie teksty czasem pisać i one zdecydowanie trudniej je sprzedać niż teksty o dramatach, gwałtach, mordach, jakichś drastycznych historiach. To samo właśnie jakby na skalę globalną się dzieje, no nie wiem, z Brazylią na przykład, o której się dowiadujemy wtedy, kiedy właśnie jest jakiś konflikt faweli, ogromne porachunki, zalało takie miasteczko błotem Bento Rodriguez, bo przerwała się tama taka przemysłowa i po prostu jakaś tragedia ekologiczna nastąpiła. Wtedy wszystkie media były i pełne. W związku z tym jakby naturalnie zostajemy z takim obrazem tych części świata jako miejsc niebezpiecznych. A jakbyśmy się tak zastanowili, czy moglibyśmy powiedzieć w ogóle o Polsce, że Polska jest bezpieczna albo niebezpieczna? W sensie nie da się czegoś takiego powiedzieć o żadnym kraju. Czy możemy powiedzieć to o kontynencie? No nie możemy tego powiedzieć. Czy możemy powiedzieć, że ludzie są tacy albo inni? Jakby odniesiemy to do naszych realiów, to się nagle okazuje, że to wszystko po prostu są konstrukty. One nie mogą być prawdziwe w żadnym jakby aspekcie. Więc też warto po prostu pamiętać, że ten wycinek rzeczywistości, który my poznajemy na co dzień, mając dostęp do różnych kanałów komunikacji, o których wspominasz, on jest bardzo jakby niewielki. I on jest gdzieś tam prawdziwy pewnie w jakimś aspekcie, ale to jest tylko jakiś ułamek prawdy o tym kraju. Ułamkiem prawdy o fawelach jest to, że tam właśnie są konflikty między gangsterami. Owszem, są takie fawele, gdzie lepiej nie wchodzić, ale są takie fawele, w których my mieliśmy przyjemność wielokrotnie mieszkać w Rio, gdzie dzieje się mnóstwo fantastycznych rzeczy. Gdzie szkoła mody, szkoła surfingu, szkoła piłkarska, super hipsterskie imprezy są, gdzie działają fantastyczne hostele i w ogóle o wiele lepiej się mieszka niż w jakiejkolwiek innej części tego miasta. Więc to jest taka uważność, którą trzeba mieć. A jak kogoś interesuje jakaś dana część świata, no to sięga po taką literaturę czy takie media, które jakby tą wiedzę poszerzają i wtedy mają jakiś pełniejszy obraz tego świata.
Nad tą uważnością chciałam się zatrzymać. Czytając wasze teksty, ma się wrażenie, że one są od środka drugiego człowieka. Świat jest pokazywany, że nie jest to tylko zewnętrzna obserwacja jakiegoś zjawiska. Wszystko, o czym piszecie, piszecie przez pryzmat tych spotkań ludzi, konkretnych ludzi. To, o czym mówiliście na początku, że pokazywanie innych jest dla was ważniejsze niż mówienie o swoich emocjach czy swoich przemyśleniach na dany temat, chociaż oczywiście przemyśleń nie da się uniknąć. Obserwowałam was na spotkaniu, jak rozmawialiście z ludźmi. Może nie powinnam jakoś w ten sposób was zawstydzać, ale tą uważność bardzo widać po was. Ja obserwuję prelegentów na tych spotkaniach. To jest taki dobry moment na zakończenie, kiedy już emocje opadają, jest po prezentacji i kiedy można zobaczyć, jak się słucha podchodzących ludzi. Zastanawiam się, czy to jest taka uważność, którą się wypracowuje podczas życia zawodowego, czy to jest coś, co po prostu trzeba gdzieś w sobie mieć, jak wy to czujecie?
Mi się wydaje, że nigdy nie myślałam o sobie w tych kategoriach, więc teraz próbuję jakby sobie to jakby przetrawić wyrazić to, o czym mówisz, ale mam wrażenie, że to, co jest niezbędne w tym zawodzie, to jest po prostu ciekawość drugiego człowieka i jego opowieści. Taka autentyczna, taka dziecięca trochę nawet. W sensie, że ktoś ci coś opowiada, ja tak w ogóle mam, ja tak funkcjonuję, że nie wiem, dzisiaj byliśmy w więzieniu na przykład. No totalnie mnie to interesuje, wszystko, co się tam dzieje. To jest świat zupełnie dla mnie jakby, chociaż byliśmy w więzieniach, znaczy ja byłam, w sumie Szymon się jakoś wymigał, w Urugwaju i w Peru, no to nie byliśmy na przykład nigdy w polskim więzieniu, więc to mnie bardzo interesowało. Jakby zadawałam w ogóle milion pytań, siedzieliśmy tam 3 godziny, ale nie dlatego, że właśnie przeprowadzałam reportaż, bo my nie piszemy reportażu o tym miejscu, tylko autentycznie mnie to interesuje. Oczywiście pewnie część osób stosuje to jako rodzaj takiego triku w sytuacji spotkania z reporterskiego, no bo okazanie takiego zainteresowania otwiera drugą osobę, to jest naturalne. W ogóle strasznie wszyscy lubimy być słuchani, jak ktoś nas słucha z zaangażowaniem. My to potem przeżyliśmy pierwszy raz, jak promowaliśmy książkę i spotykało się z nami masa różnych dziennikarzy i odczuliśmy, jaka to jest gigantyczna różnica, jak ktoś spotyka się właśnie z taką uważnością, z takim skupieniem słuchacza, a z takim po prostu, no, zadaję ci pytanie, bo mi wypada, bo taka jest moja fucha, bo muszę z tobą przeprowadzić wywiad. To gigantycznie zmienia sposób, w jaki my opowiadaliśmy zupełnie, więc to rzeczywiście tak działa, ale znaczy w moim przypadku to jest bardzo autentyczne i myślę, w przypadku Szymona też. Mamy zupełnie inną osobowość, ale jakby to nas jakby łączy, wydaje mi się, i w ogóle nie wyobrażam sobie, że można ten zawód wykonywać tak jakby jakoś z wyrachowania, że to, nie wiem, no, muszę opisać jakąś tam historię i muszę cię przepytać, no to zrobię.
Reportaż też skłania do głębszych refleksji, do głębszych spotkań z ludźmi, bo to nie jest tak, że przychodzimy na wywiad, mamy na kartce, a to nie jest żadna uwaga, tylko wypisane pytania.
Ja nie patrzę na te karty.
Tylko
ja
po prostu toczy się normalna rozmowa, coś robimy z bohaterem, gdzieś nas zabiera i dzięki temu się otwiera bardzo. I dzięki temu pisać go pewnie głębiej niż podczas standardowej wywiadów w dziennikarstwie newsowym na przykład, gdzie zadaje się konkretne pytania, żeby usłyszeć konkretne odpowiedzi. A dla nas każde spotkanie z drugim człowiekiem jest ważne i sądzę, że bardzo często jest tak, że to, że jesteśmy tacy różni właśnie, to też pomaga nam otwierać ludzi, bo Majka jest ta entuzjastyczna, ja trochę bardziej sceptyczny i tak się docieramy. Czasem, można powiedzieć, funkcjonuje to tak, że od razu jest ktoś otworzony, a czasem po prostu trzeba tego entuzjazmu Majki, żeby dana osoba chciała coś opowiadać więcej.
No to tu się zatrzymam nad jedną rzeczą, która mnie od początku zastanawia, bo rozumiem, że można razem podróżować, rozumiem, że można razem pracować, ale że można razem pisać, to tego już zupełnie nie rozumiem. Wczoraj coś padło na temat wina i zgody. Dwa czynniki, które pozwalają unieść ten ciężar wspólnego dzieła. No, nie oszukujcie, że jest to łatwe.
Nie jest to łatwe. W przypadku reportażu prasowego, który jest bardzo ustrukturyzowany, musi być konkretny, treściwy. Da się to wypracować bardzo szybko, bo po pół roku znajomości już pisaliśmy razem reportaże. Jest to łatwe. W przypadku pisania książki pojawia się problem, bo każdy ma swoją wizję artystyczną. Nie tylko jest to reportaż stricte prasowy, ale też fajnie, żeby literacko fajnie wyglądał. W związku z czym, jak gdy zaczęliśmy pisać, to pierwsze nasze próby były dosyć nieudolne, jako że Majka postanowiła usunąć wszystkie przymiotniki z naszej książki, a z kolei ja chciałem, nie chciałem, ale tak wyszło, pojechałem Leopoldem Staffem i była to poezja prawie że śpiewana o Ameryce Południowej. No i te pierwsze próby zakończone wspólnym piciem wina w dużych ilościach i odłożeniem tego na 3 miesiące. Postanowiliśmy później oczywiście naczytać się dużo, przegadać temat. Zawsze tak mamy, że bardzo dużo rozmawiamy o danym tekście, o wspólnej wizji, no i to chyba pomaga. Mamy ten komfort wspólnego życia i wspólnych dyskusji przy winie, kawie czy wszystkim, że cały czas gadamy o naszych tekstach i jakoś się dzięki temu napędzamy wspólnie i jakoś to poszło, chociaż wina polało się dużo.
Na początku myślałam, że może po prostu część tekstów jest Marii, a część jest Szymona, ale potem doszłam do wniosku, że książka jest jednak spójna pod względem literackim, pod względem formy, czyli te teksty po prostu musiały być pisane razem.
Znaczy one fizycznie nie powstają jakby razem, bo dużo osób sobie wyobraża, że jak to piszecie razem, to siedzicie przy jednym komputerze i piszecie po jednym słowie, w sensie to tak nie wygląda. I są rzeczywiście teksty, które są napisane przez Szymona, redagowane przeze mnie i odwrotnie, a są teksty, które są rzeczywiście, no nie wiem, 50 na 50 pisane, czy tam w jakichś innych procentach, gdzie dzielimy się po prostu bohaterami. Jak jest temat, gdzie jest wielu bohaterów, to jakoś naturalnie zawsze wychodzi, że ktoś bardziej czuje któregoś z nich i ustalamy, o czym ten bohater, jaki on element opowieści wprowadza, co jest istotne w jego przekazie i na czym się skupiamy i piszemy to i po prostu na bieżąco sobie jakby to redagujemy i sprawdzamy, w którą stronę zmierzamy. To jest o wiele bardziej czasochłonne, mam wrażenie, niż pisanie książki samemu. temu, tak mi się wydaje, ale mam też wrażenie jednocześnie, że dla nas przynajmniej jest to z ogromną korzyścią, bo dostajemy taki feedback, na który zwykle autor musi czekać dłużej, albo kiedy wysyła tekst do redaktora, albo do jakiegoś przyjaciela. My go dostajemy właściwie w ciągu na przykład kilku dni od tego, kiedy coś powstało i możemy bardzo na gorąco z tym pracować. To oczywiście jest dosyć trudne. Musimy się tego nauczyć, żeby nie brać do siebie krytyki tekstu i żeby ją odpowiednio wyrażać, bo jakby nie wychodziło nam to na początku najlepiej, ale jakby w efekcie to sprawia, że mam wrażenie, że powstaje lepszy tekst, niż żebyśmy go napisali sami. Nawet ten, nad którym pracujemy gdzieś tam osobno, on po prostu jest na tyle redagowany, tyle się w niego wciskamy sobie nawzajem, że jest pełniejszy ten obraz. A to też wydaje mi się, to trochę działa dobrze, że jesteśmy kobietą i mężczyzną, bo zwracamy czasami uwagę na inne aspekty w ogóle spotkania, inny rodzaj w ogóle jakby przekazu i to jakby sprawia, że on jest pełniejszy. I jeszcze wśród zalet tego, że piszemy razem, mogę wymienić to, że mam poczucie, że jak się jest reporterem solo, to jest naprawdę samotna w jakimś sensie praca. W sensie jest się samemu z tą historią. A są tematy, na przykład takie jak, nie wiem, kopalnie złota w Peru, albo jakiś temat związany nawet z menonitami, u których byliśmy, które są emocjonalnie trudne do uniesienia po prostu. Znaczy, to się da zrobić, ale fajnie jest móc podzielić się z kimś na takim samym poziomie jakby zrozumienia, kto też poszerzył coś podobnego i móc sobie o tym po prostu pogadać, a nie być na przykład, wyobrażam sobie, że ja tam wszędzie jeżdżę sam, albo Szymon, i on potem zanuda wszystkich swoich znajomych, tym po prostu musi to 15 razy wszystkim opowiedzieć o jakichś tam dramatach i wszyscy już go nie chcą słuchać, bo oni tego nie przeżyli, oni tam nie byli. Okej, no raz tego wysłuchają, ale nie 15, a my jakby zapewniamy sobie też takie, mam wrażenie, jakieś wsparcie przy realizacji tych historii. Nie wiem, czy tak myślisz też?
Tak myślę.
Hawranek, opryszek od kuchni, proszę państwa, to był ten fragment rozmowy. A co z tymi przymiotnikami? Wiesław Myśliwski prawie.
No, ale to po prostu było tak, że nie ukrywajmy, że to w ogóle ta książka, którą czytałaś, to jest nasz debiut, no więc jakby w ogóle nie wiadomo, jak się pisze książkę, nie? Przynajmniej ja nie wiedziałam, jak to się robi, więc każdy z nas miał jakieś wyobrażenia na ten temat tego, co jest ważne. Więc ja się stresowałam po prostu, żeby tego nie przegadać, tej książki, żeby nie przegadać, żeby się nie mądrzeć, bo przecież ja nic nie wiem, żeby po prostu tylko na maksa zostawić tylko to, co tam po prostu się wydarzyło. Szymon z kolei, wydaje mi się, nie wiem, takie było moje wrażenie, przeczytałam ten tekst, chciał być taki właśnie bardzo literacki i atrakcyjny też językowo. No i trochę przegiął, bo zaletywało to taką grafomanią czasami, nie? Ale to wynikało z tego, że trochę byliśmy spięci tym, że w ogóle jak się pisze książkę, wiesz, nie wiedzieliśmy sami, jak to zrobić. I to było dobre w ogóle, to był dobry proces. Napisać coś takiego, co było do kitu, nic z tego nie wykorzystaliśmy, co napisaliśmy na początku. Dać sobie ten czas, żeby się zainspirować innymi motywami, innymi książkami i sprawdzić, w którym kierunku mamy iść. No i jakby tak jakoś dojrzalej do tego podeszliśmy, mam wrażenie, po tych 3 miesiącach, jeśli można tak powiedzieć w ogóle, że w ciągu 3 miesięcy się coś tak rozkminiło.
Chciałabym przy tytule się zatrzymać, bo myślę, że słuchacze są ciekawi. Tańczymy już tylko w zaduszki. Bar Udon Bolo i też bardzo ciekawa historia. Opowiedzcie ją, proszę.
Tytuł wziął się od jednego z reportaży. Otóż w Ekwadorze znaleźliśmy właściwie miejsce, które umiera. Taką malutką wioskę na wybrzeżu, w której jest otwarty raz w roku bar, właśnie Udon Bola. I są to zaduszki. Z punktu widzenia europejskiego, czy też polskiego, zaduszki to taki dzień, który raczej nie kojarzy się z imprezą, nie kojarzy się z piciem, ze spotkaniami. Może ze spotkaniami tak, ale na pewno nie tak przeżywanymi jak w Ekwadorze. Przeżywamy śmierć i w ogóle tematy związane ze śmiercią w bardzo smutny sposób, melancholijny. Natomiast w Ameryce Łacińskiej, w większości państw Ameryki Łacińskiej, jest to powód do jakiejś tam radości, do wspomnień takich pozytywnych też na temat osób zmarłych. Te zaduszki są zupełnie inaczej przeżywane. Cała ta historia związana z ekwadorską wioską La Cienega nie dotyczy tylko zaduszek, ale przede wszystkim dotyczy umierania i takiego powolnego procesu, który następuje pewnie w wielu miejscach na świecie, także w Polsce, czyli umierania wiosek jako takich, wyludniania się ich. I pytanie, jak ci mieszkańcy, w tym przypadku w wiosce La Cienega 11 bodajże osób, które zostały z dala od, może nie z dala od cywilizacji, ale bez wody, 60 kilometrów od najbliższego miasta, bez transportu. Jak one reagują na śmierć, na to powolne umieranie i jak przepracowują ten temat. I to nas uwiodło w tej historii. Bohaterowie byli bardzo dojrzali pod względem wiekowym, to też dojrzali, jeśli chodzi o tematy przeżywania śmierci i cały ten reportaż poświęciliśmy właśnie temu.
Chciałabym jeszcze zatrzymać się przy temacie kopalni złota w Peru. Znowu tutaj stereotypy. Peru nam się kojarzy, no właśnie, z czym nam się kojarzy?
Z Machu Picchu
i z misiem Paddingtonem.
Tak, i z lamami.
Ale
z alpakami.
No, miś Paddington już nam coś tutaj podpowiada o mrocznych zakątkach Peru. Mm-hmm. No i wy tych mrocznych zakątków mogliście doświadczyć. Na spotkaniu też mówiliście, że one sąsiadują z tymi zakątkami turystycznymi i nie ma w ogóle świadomości takiej, że obok dzieją się rzeczy fatalne i dla środowiska, i dla samej społeczności, bo no, można tutaj chyba mówić śmiało o swego rodzaju niewolnictwie i ogromnej degradacji środowiska naturalnego.
Mm-hmm. Wylądowaliśmy w Puerto Maldonado. To jest taka miejscowość na wschodzie Peru, przy granicy z Brazylią, połączona taką ogromną autostradą Interoceanica właśnie z Brazylią. I tam nawet spotkaliśmy jakieś szwedzkie po prostu ekolożki, nie ekolożki, jakieś szwedzkie studentki weterynarii, takie też jakieś zaangażowane w ogóle w różne działania. I one takie właśnie miały poczucie, że tak dużo wiedzą o świecie i że są kimś więcej niż turystkami. No i okazało się, że one też nie miały pojęcia o tym, że są w miejscowości, które wybierały się na trekking do dżungli, jak wszyscy tam. Że są w miejscowości, w której po prostu 10 kilometrów dalej za nią jest, zaczynają się kopalnie złota. Więc to jest totalnie jakby rzeczywiście, tak jak mówisz, ta rzeczywistość istnieje tuż obok nas i po prostu zależy, w którą stronę skierujemy nasz wzrok i naszą uwagę i po co tam jedziemy. Czy jedziemy po prostu do Peru, czy do dżungli oglądać właśnie kolibry i jakieś inne, wiesz, atrakcyjne po prostu egzotyczne zwierzęta. I to też jest spoko, okej. Okay. Ale czy interesuje nas po prostu to, żeby się dowiedzieć, co się tam dzieje, tam gdzie jest błoto i syf, no nie? Czy jakby chcemy się dowiedzieć tego i chcemy tą wiedzę na siebie wziąć, bo to też jest taka wiedza, z którą trudno coś później zrobić. Świadomość boli ogólnie, no nie? Jakby im więcej wiemy o świecie, tym trudniej nam się czasami pogodzić po prostu z tym, jaką rolę w nim spełniamy. Więc kopalnie złota w Peru jest ogromny po prostu proceder i w górach byliśmy zarówno w La Rinconada, na takiej miejscowości położonej gdzieś 6 godzin drogi od Puno. Puno to jest właśnie miejscowość też bardzo turystyczna, bo jest tuż przy jeziorze Titicaca i stamtąd wypływają wszystkie te wycieczki na pływające wyspy Uros. A my pojechaliśmy właśnie do miejscowości położonej ponad 5000 metrów, gdzie no, jest taka miejscowość nielegalna, wszyscy nie wiedzą, bo ma 40 tysięcy mieszkańców, ale nielegalna w tym sensie, że wyjęta spod prawa. Nie ma tam ani kanalizacji, ani dróg, ani szkół, ani niczego, tylko górnicy i prostytutki. I byliśmy też właśnie w tej dżunglowej odsłonie też, gdzie po prostu jest dramatyczne jest to z punktu widzenia ekologii, bo metoda w dżungli wydobywania złota polega na tym, że się przepłukuje glebę, w związku z tym wypłukuje się przy okazji wszystkie sole mineralne i to jest, o ile nie leży to gdzieś przy rzece, to ta gleba się nigdy jakby nie odrodzi, dżungla się nigdy nie odrodzi. Dodatkowo jeszcze używa się w trakcie procesu wyłączenia złota w taki amalgamat rtęci, którą następnie wylewa się do tej gleby, więc jakby wszystko zatrute jest rtęcią i ludzie są zatruci rtęcią, mają o wiele za wysokie wskaźniki, jeśli chodzi o jej zawartość w naszym ciele i zwierzęta i też rośliny. A ludzka degradacja jest równie uderzająca, bo bardzo dużo dzieci jest sprzedawanych po prostu do pracy w kopalniach. Dużo kobiet przyjeżdża tam zwabionych obietnicą, że będą pracowały jako kucharki w obozie, a na miejscu okazuje się, że muszą odpracować dług, który zaciągnęły na tą podróż w formie jakby prostytucji i cykl się nigdy nie kończy, nigdy się od tego nie uwalniają. I to było dla nas niezwykle trudne. Myślę, że szczególnie dla Szymona, który miał okazję zobaczyć to miejsce na żywo.
Moja droga do kopalni w dżungli była dosyć skomplikowana, bo musiałem, w związku z tym, że tam aktywiści i dziennikarze nie są zbyt mile widziani, nie musiałem pokombinować. I gdy w końcu pojechałem jako student górnictwa AGH z Krakowa do takiej kopalni, no to ten krajobraz, który przez godzinę mijałem, był naprawdę, wpływał negatywnie na to, co sobie myślę o Peru dzisiaj. I teraz chyba mi się już zawsze będzie kojarzyło Peru z taką właśnie upadłą dżunglą, która przechodzi później w pustynię. No jak sobie wyobrazić, że to jednak są zielone płuca świata, jak one będą wyglądały za kilkadziesiąt czy kilkaset lat, no to moje rozważania na temat przyszłości świata nie są pozytywne.
Jak ale z chorobą nowotworową.
Trochę tak.
Przykładnie też w waszej książce pierwsza historia, która ją otwiera, kolumbijskiego doktora Lopery i badań nad chorobą Alzheimera. Ja trochę zajmowałam się tematem, mam kontakt ze środowiskiem alzheimerowskim i muszę wam powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona w ogóle tym reportażem, bo o tych badaniach niewiele się wie w Polsce, w Europie, a one rzeczywiście mogłyby zrewolucjonizować całą sytuację. Czy wy śledzicie w ogóle ten temat?
Tak, śledzimy. Znaczy, może już teraz mniej, ale chyba po pół roku się odezwaliśmy do bohaterów i do osób związanych z doktorem Loperą. No ale to wciąż jeszcze dużo czasu zajmie, zanim oni znajdą ten złoty środek na Alzheimera. Natomiast sam fakt, że doktor z małego miasteczka przy pomocy pielęgniarki w latach, kiedy Kolumbia jest de facto rządzona przez FARC i na terenach, w których działają kartele narkotykowe, mają na tyle odwagi, żeby te próbki z krwią szukać pacjentów w księgach parafialnych, bo gdzieś natrafili na ślad, że to może być problem genetyczny i że oni to odkrywają, no to jest taka historia, jaka można by było o niej nakręcić film. Dla nas pod kątem oczywiście reportażu moim jest to fascynujące, że mają niesamowity projekt, który obecnie chyba 100 milionów dolarów jest przekazane na ten projekt, a z drugiej strony, że mieli tyle sił i tyle pasji też do tego, żeby pomagać ludziom, bo często w służbie zdrowia pewnie zdarza się, że mogło być zostać zignorowane.
A w ogóle życie tego rejonu jest niesamowite. No, ludzie żyją ze świadomością, że połowa z nich rzeczywiście zapadnie na chorobę Alzheimera. My się jej boimy tutaj w Polsce, w Europie, ale jednak stawiamy bardziej, mimo wszystko rzadko kiedy jednak mówi się, że są to sprawy uwarunkowane genetycznie.
Tak, bo ten genetyczny Alzheimer, jeśli się nie mylę, to było, jak pisaliśmy tę książkę, to chyba wyczytaliśmy, że 5% jakby wszystkich przypadków osób, które chorują na Alzheimera, to jest ten Alzheimer genetyczny, ten jakby pozostały to jest sporadyczny, czyli ten zupełnie nieprzewidywalny, który dotyka też w większości tutaj nas. Dlatego ta grupa osób obciążona genetycznie jest jakby fenomenalna z punktu widzenia badawczego, bo jakby lekarze są w stanie ustalić, kto zapadnie tą chorobę, kto nie. Oni tego nie mówią pacjentom w trakcie badań, ale widzą to po próbkach krwi, bo czy mają ten gen, który sprawi, że zachorują, czy nie. No i w związku z tym są w stanie testować różne leki, które potencjalnie być może zablokują te mechanizmy jakby degradacji mózgu. Natomiast jest to niezwykle przejmujące dla pacjentów. Część z nich w ogóle popełnia samobójstwo w momencie, kiedy się zachorowuje, bo to problem też jest taki, że na tego Alzheimera genetycznego jakby przebieg choroby jest inny. Nie zapadają na niego ludzie w wieku tam na przykład 70 lat czy 80, tylko ta degradacja zaczyna się już po 25 roku życia i jakby w mózgu. Ona jest niewidoczna jeszcze jakby w życiu codziennym, ale jakby objawy już po 30 się pojawiają. Na początku ktoś może pomyśleć, że po prostu jest jakiś niedospany albo nie wiem, nieskupiony i nie zwróci uwagi na to, że to jest jakiś stały problem, że on o różnych rzeczach zapomina albo gdzieś się przestawia, ale gdzieś już około 40 robi się naprawdę duży kłopot i ludzie umierają w wieku najczęściej, no nie z powodu Alzheimera, tylko i chorób, które się jakby wtedy przyplątują, ale w wieku 48-49 lat. I to jest też niezwykłe, to odwraca się w ogóle ten mechanizm, bo mi się kojarzyło zawsze chorowanie Alzheimera właśnie z babciami. Moja babcia chorowała na Alzheimera, miała wtedy 8-9 lat, jak zmarła. Mieszkała z nami w domu i była taką trochę rośliną, którą się wszyscy opiekowaliśmy, ale właśnie to moja mama się nie opiekowała, to była jej mama. A tam jest tak, że to mamy się opiekują swoimi dziećmi, które zapadają na Alzheimera. I to jest w ogóle totalnie jakieś odwrócenie wszystkich mechanizmów, jakie powinny być w biologii. I to jest bardzo trudne też dla tych mam. Na przykład poznaliśmy taką kobietę Martę, która miała 8 dzieci i klasycznie, tak jak w tym przypadku jest, 4 zachorowało, bo zawsze połowa dzieciczy. U każdego z tych dzieci ten przebieg choroby był trochę inny, no ale jeden z synów na przykład był totalnie agresywny, wrzucał w nią różnymi rzeczami. Inna córka mieszkała już piętro niżej i na pewno ona już nie żyje w tej chwili, ale wtedy była na tym ostatnim takim już totalnie wegetatywnym etapie choroby i Marta jej nie odwiedzała, mimo że dzieliłam kilka schodów, bo nie była w stanie w ogóle unieść tego widoku własnego dziecka na łożu śmierci, właściwie zupełnie bez kontaktu ze światem. Więc to jest strasznie trudne. Ja podziwiam w ogóle te matki i siostry, które zajmują się czasami na przykład, nie wiem, sześciorgiem chorego rodzeństwa i widzą, jak oni po prostu przestają być tym, kim zawsze byli. To musi być naprawdę trudne.
Tak się zastanawiałam, już trochę może wchodzimy w medyczne subtelności, czy gdzieś w przyszłości nie będzie jednak oddzielona sprawa zachorowalności tej genetycznej od tej przypadkowej, czy jednak to nie będą dwie różne jednostki chorobowe, bo jednak, tak jak mówisz, troszeczkę jest inny też sposób zachorowywania.
Ale lek, który wynajdą, może się okazać, że będzie działał w obu przypadkach, więc to jest taka duża nadzieja.
Znaczy problem w ogóle z Alzheimerem jest taki, że nie ma jasnej przyczyny tego i jakby nadzieja tej grupy badawczej, doktora Lepera, jest taka, że, bo tam były dwie hipotezy badawcze, już nie będziemy się może wgłębiać teraz, jakie one dokładnie są.
Białka i inne rzeczy.
Tak, ale dwie hipotezy badawcze, co ten Alzheimera powoduje. No i teraz, jeśli to sprawdzą, to istnieje nadzieja, że to będzie takie okno, jak on to nazywa, to będzie okno po prostu na świat tego Alzheimera i może dzięki temu właśnie dojdziemy do metody, która tą sporadyczną odmianę choroby zastępuje. Ale to oczywiście są hipotezy, być może to w ogóle nie ma związku, może to na przykład jest powodowane czymś zupełnie innym, no ale jakąś drogę musimy próbować jakąś drogą iść i mam nadzieję, że w ogóle im się uda, bo to świetny jest projekt, naprawdę.
Proszę Państwa, tak sobie rozmawiamy, a ja jeszcze o radiofonii sobie pomyślałam i o Patagonii pomyślałam i pomyślałam sobie też, że strasznie nieprzydatnym radiem jesteśmy, a mogłoby się to zmienić, gdybyśmy na przykład zaczęli naśladować radiofonię patagońską.
No to jest historia, która jest moja ulubiona, bo po pierwsze wiąże się z Patagonią, o której zawsze marzyłem jako dzieciak, a później jak przeczytałem w Patagonii Bruce'a Chatwina, to po prostu marzyłem, żeby zobaczyć taką Patagonię i rzeczywiście do niej pojechaliśmy z nadzieją na taki miesięczny urlop, trekking po górach. I okazało się, że w tej Patagonii, w tych wszystkich znanych miastach i okolicach typu Ushuaia, Bariloche, Calafate są chmury turystów i jest oczywiście wiatr, o którym dużo czytałem, ale ciężko jakby zagłębić się w tą Patagonię, w samotność w górach i wszystko, co się z tym kojarzy. I wtedy w trakcie chyba urlopu usłyszeliśmy o Radio Nacional Bariloche, które odwiedziliśmy i okazało się, że jest taka rozgłośnia, która 4 razy dziennie nadaje serwis specjalny dla mieszkańców okolicznych farm. Są to duże przestrzenie, więc dociera tam 200-300 kilometrów w głąb lądu. No ale to Radio Nacional Bariloche jest jakby ich jedynym kontaktem ze światem, z rodziną, z sąsiadami, bo oni poprzez ten serwis dla mieszkańców nadają sobie takie proste komunikaty, typu, że paczka przyjdzie o tej porze, że żona urodziła i czuje się dobrze. Dla nas są to rzeczy niewyobrażalne w czasach komórki, internetu i wszystkich innych zdobyczy cywilizacji, natomiast oni potrafią tak funkcjonować i nie potrzebują tych sprzętów, bo mają takie radio. Niektórzy zabierają je w pole, przy każdym serwisie sobie siadają i słuchają, co tam się stało. Nawet mieliśmy jednego z bohaterów, takiego pana Hasmina, który w naszym reportażu występuje jako, że uwiódł nas tym, że na swojej działce ma 17 gliptodontów z czasów bardzo, bardzo dawnych. Chodzi i czyści im zęby tym skamielinom. Usłyszeliśmy o nim pierwszy raz i po pierwsze Hasmin, więc to takie bardzo ładne imię. Po drugie miała przyjść do niego paczka, ale następnego dnia był komunikat, jak jechaliśmy już na tą stronę, że paczka jednak będzie jeszcze następnego dnia. Przyjechaliśmy w końcu do Hasmina i okazało się, że to taki kot, bo on nie opuszcza ze względu na swoje skamieliny swojej farmy i że to chodziło o żonę i żona była tą paczką, tylko to był taki kot dla Hasmina, żeby wiedział, że żona wróci dzień później z miasta, do którego pojechała po zakupy i jakieś większe załatwienia, trzeba jeździć do Bariloche. To często jest tam w okolicy jeździ jeden autobus w tygodniu i jak się nie ma samochodu, no to ciężko się tam dostać.
To bardzo mnie urzekło to i pomyślałam sobie, że nasze serwisy informacyjne powinny zostać przeredagowane. Co teraz robicie? Nad czym pracujecie? Kolejna książka ma się ukazać.
Teraz pracujemy nad tematami urugwajskimi, które Szymon tutaj chyba już jakoś nieśmiało zajawił, bo temat tego, że właśnie nie wiem, jest laptop, dzierży każde dziecko w szkole od 8 lat, to jest tylko jeden z aspektów tego kraju, który nas absolutnie jakby zadziwił i zafascynował. Przyjechaliśmy tam jesienią 2015 roku, żeby zrealizować reportaż o legalizacji uprawy marihuany, bo rzeczywiście Urugwaj zdecydował się na takie rozwiązanie nowatorskie, nawet dla jakby Europy, że państwo całkowicie reguluje, tak jak z alkoholem, dostęp do marihuany, przynajmniej ustawowo. To jeszcze im do końca nie wyszło. Ale zasada jest taka, że każdy może sobie w domu uprawiać 6 roślin kwitnących jednocześnie i jakby na własny użytek. Jeśli nie umie tego robić z jakiegoś powodu, bo to nie jest takie aż znowu proste, może się zrzucić z innymi osobami na ogrodnika i stworzyć taki klub kanabisowy. I jakby założenie jest takie, że dzięki temu to jest jedyny sposób, żeby ukrócić czarny rynek i jakby problem z kartelami narkotykowymi, który akurat w Urugwaju jest mniej palący, ale w ogóle w Ameryce Łacińskiej to jest ogromny w ogóle problem, no to trzeba wytrącić im narzędzie po prostu zarobku z rąk, prawda? I marihuana to jest tylko jeden oczywiście ze środków, które są krążą w obiegu, ale od czegoś trzeba zacząć. No i to nas w ogóle zafascynowało, że oni naprawdę tak podchodzą do tego z punktu widzenia takiej polityki zdrowia publicznego też. Żeby właśnie takie samo jak tam bardzo trudno kupić papierosy, w sensie one nie są sprzedawane na jakimś widoku publicznym, tylko spod lady, w sensie oficjalnie, ale nie zachęca się do tego w żaden sposób. Tak samo jest z marihuaną, w sensie po prostu to jest dobre, jak ktoś chce, to i tak je zdobędzie. No więc zlegalizujmy ten dostęp, ale nie róbmy go takim na hura dla wszystkich, jak na przykład w Kalifornii, gdzie działa to w ten sposób, że po prostu uprawia się, nie wiem, są happy hour kanabisowe i po prostu przyjdź, dopalisz jednego jointa, drugiego dostaniesz gratis. No tam tak nie działa, to nie o to chodzi. Chodzi o takie świadome, mądre konsumowanie. Przyjechaliśmy tam, żeby zrobić ten temat, okazało się nagle właśnie, że o rany, że ten w ogóle Urugwaj, no to tak, no to te laptopy w szkołach są. Potem się okazało, że funkcjonuje inaczej pojęcie Boga tam i jakby w przestrzeni publicznej, że na przykład tak jak u nas bardzo silnie budzi opór na przykład, nie wiem, usuwanie krzyży ze szkół, tam odwrotnie jest. Już ponad 100 lat temu ze względu na taką laicką konstytucję, którą uchwalono tam w 1916 czy 17 roku, krzyże ze szkół jakby zostały usunięte i uważa się, że religia jest sprawą ważną, ale prywatną i jakby nie należy mieszać tego ze sferą publiczną. To jakby też ze względu na kraj, w jakim my się wychowaliśmy, wydawało nam się zupełnie zaskakujące i dziwne i jakby ciekawe do zbadania.
Pojechaliśmy do Urugwaju, żeby się spotkać z José Mujicą, znanym jako najbiedniejszy prezydent świata. Wówczas, gdy pierwszy raz byliśmy w Urugwaju, jeszcze rządził Urugwajem. I to był prezydent, który 90% swojej pensji oddawał na cele charytatywne. Jeździł starym Volkswagenem Garbusem i generalnie jest fascynującą osobowością, takim mędrcem i filozofem. I on opowiada bardzo dużo rzeczy na temat wolności, wolności od rzeczy, od posiadania, żeby w tym dzisiejszym skomercjalizowanym świecie, gdzie wszyscy robią wręcz nałogowo zakupy i zmieniają kolejne rzeczy i kupują większe domy, większe samochody, żeby po prostu dać sobie spokój. Cały czas, który poświęcamy na zarabianie pieniędzy, tracimy, bo nie możemy realizować swoich pasji. I oczywiście to jest bardzo idealistyczna wizja, bo pracować trzeba.
Ale natomiast, coś w tym jest.
Natomiast José Mujica jako filozof też nas uwiódł i chcieliśmy się z nim spotkać, co się udało nam w ubiegłym roku i myślę, że będzie też bohaterem książki.
Jakieś terminy już się pojawiają, czy na razie wino i... Zgoda.
Jeszcze nie jesteśmy na etapie wina na razie nawet jeszcze, więc trudno nam powiedzieć do końca, kiedy to się ukaże. No, tym bardziej, że to nie jest jakby tylko nasza wesoła decyzja, ale to też zależy od polityki jakby wydawniczej. Mamy podpisaną umowę z wydawnictwem Czarne i tam będziemy publikować, jeśli się tego nie wycofają, ale mamy nadzieję, że nie. No, ale terminów jeszcze nie znamy. Na pewno jak będziemy mieć książkę, to będziemy chcieli się tutaj pojawić, więc będą Państwo o tym wiedzieć.
Na Waszym blogu znalazłam taką informację, że doradzacie biznesowo, naukowo także, jeśli ktoś chciałby napisać na przykład pracę poświęconą tematom związanym z Ameryką Łacińską, czy też rozkręcić tam biznes. Ciekawa jestem, czy są zainteresowani, zwłaszcza w tych kwestiach biznesowych.
Biznesowo bardzo dużo polskich firm też funkcjonuje w Ameryce Południowej. Nie wiem, spółka KGHM ma swoje zakłady w Chile, co jest bardzo znane. W Brazylii jest kilka takich firm. Może nie jest ich dużo. A także, nie wiem, ostatnio nam udało się wprowadzić firmę znajomego na rynek urugwajski, więc to są rynki rozwijające się. Gospodarka na przykład Brazylii obecnie niestety trochę kulejąca, ale wciąż należy do gospodarczych potęg, więc można tam inwestować. Ale zapraszamy też do wycieczek, które organizujemy, bo robimy takie wyjazdy trochę poza szlakiem turystycznym. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, wioska, w której Marquez się wychował, no to chętnie go tam zabierzemy, a jak ktoś chce zobaczyć karnawał, ale nie taki telewizyjny też, ale przy okazji taki dla prawdziwych mieszkańców, to też jeździmy często do Rio i tam też organizujemy wyjazdy i to też jest dla nas pewnie źródłem zarobku i też źródłem spotkań z różnymi ludźmi.
To czym się różni karnawał taki dla mieszkańców od tego telewizyjnego?
Ten telewizyjny jest taki VIP-owski, się idzie na sambodrom, ogląda się piękne tancerki, a tak naprawdę impreza trwa w mieście i ludzie, których nie stać, organizują, no nie stać ich na bilety na to wielkie wydarzenie, organizują swoje takie dzielnicowe imprezy, które są fascynujące. Czasem na jednej byliśmy, to było chyba 10 tysięcy osób, tak?
Więcej.
Chyba
100 prawie.
100 tysięcy, może przy Copacabanie. Ale każda fawela, każda dzielnica Rio ma swoją imprezę. No i tam jest prawdziwa samba, prawdziwe tańce.
Czy na sambodromie też są prawdziwe tańce i prawdziwa
tak,
samba?
Tak, ale jest to w takiej otoczce bardzo telewizyjnej, takim show już konkretnym. A tu możemy pobawić się po prostu, dołączyć się do mieszkańców i zobaczyć, jak prawdziwi Brazylijczycy się bawią.
Mieszkaliście w fawelach dlatego, że chcieliście, czy że tak wyszło? Bo ktoś by powiedział, że to szaleństwo. Znowu tutaj o stereotypy się ocieramy.
Jak podróżujemy, to dużo śpimy na couchsurfingu. Taki portal, na pewno część z Państwa o nim słyszała, który polega na tym, że gości się po prostu jakiegoś przybysza u siebie w domu, nieodpłatnie. Na zasadzie po prostu takiej wymiany jakby kulturalnej. No i to świetnie działa. Uwielbiamy to robić, bo oczywiście jest to też przyjazne dla kieszeni, ale przede wszystkim pozwala na to, żeby po prostu poznać różnych ciekawych ludzi. I w Rio mieszkaliśmy w różnych częściach dzięki temu portalowi i w pewnym momencie napisała do nas dziewczyna, bo to jeszcze był taki czas tego portalu, on też ewoluuje w stronę, która nam się nie podoba, że można było zaprosić jakiegoś. Jakby się widziało, że ktoś szuka kanapy w jakiejś swojej okolicy, można go było zaprosić do siebie. I napisała do nas dziewczyna właśnie australijska dokumentalistka z faweli, a my mieliśmy taką ochotę wtedy ogromną i ciekawość, żeby w niej zamieszkać. I od razu po prostu natychmiast stwierdziliśmy, że w ogóle przeprowadzamy się do niej. I to się okazało, że z tych wszystkich miejsc, w których mieszkaliśmy w Rio, było najprzyjaźniejsze i najprzyjemniejsze miejsce do życia. Z różnych względów. Ze względu na lokalizację mieszkaliśmy w faweli Pavão, która znajduje się jakieś 15 minut drogi od Copacabany i widok na Copacabany i na Ipanemę z drugiej strony. Najważniejsze plaże i najpiękniejsze miejsca. Bryza, która jest nieoceniona w takie upalne dni. Fantastyczna, bo jesteśmy na wzgórzu i jest w ogóle widok szałowy. Do tego ludzie są uprzejmi i kochani. Myśmy nie potrafili trafić do domu przez 3 dni. Za każdym razem, bo tam uliczki są takie dość, czasami to przypomina korytarz na przykład w domu, nie? To jest akurat uliczka i tam się trzeba przejść, żeby trafić do swojego własnego, więc trzeba się trochę tej topografii tego miejsca nauczyć i jakby nauczyć się rozpoznawać inne symbole jako miejsca charakterystyczne. I zawsze jak nie mogliśmy trafić, to znajdowała się jakaś dobra dusza, która nas zapraszała na browara i po prostu siedzieliśmy tam 3 godziny, gadaliśmy o różnych rzeczach, a potem znajdował się ktoś inny, kto nas do tego domu zaprowadził. I tak dzięki temu bardzo szybko też w ogóle poznaliśmy sąsiadów, chociaż nie mówiliśmy wtedy w ogóle po portugalsku, ale potrafiliśmy się dogadać jakoś. I to było dla nas najcenniejsze, jakby z takiego punktu widzenia jakby doświadczenia. I wydaje mi się, że polecamy to miejsce w ogóle wszystkim takim turystom, którzy chcieliby coś zrozumieć też z tego, jak wygląda w ogóle fawela i Brazylia, że to nie jest tak, że fawela jest miejscem zawsze bardzo niebezpiecznym. Są fawele takie, do których się lepiej nie zapuszczać na północy Rio i na pewno w każdym mieście takie fawele mniej bezpieczne są i trzeba się zapytać po prostu lokalnych mieszkańców, gdzie iść, a gdzie nie i o której godzinie, ale są fawele bardzo przyjazne i te na południu Rio się w tym czasie, kiedy tam jeździmy, zmieniły też bardzo, bo w tej chwili już są normalnie funkcjonujące hostele, w których się można zatrzymać, na booking.com można sobie zarezerwować nocleg tam i w ogóle piękny jest ten hostel, taki ekologiczny i bardzo nam się tam podobało i mamy nadzieję, że tam jeszcze kiedyś wrócimy, więc tak, uważam, że to jest w ogóle dobre miejsce do życia.
Wracacie, w sumie 4 lata spędziliście w Ameryce Łacińskiej.
Z przerwami.
Z przerwami, bo nie non-stop. Jestem ciekawa, gdzie jeszcze nie byliście, gdzie wam się nie udało dotrzeć.
Nie byliśmy w Chile, które jest marzeniem, zwłaszcza chilijska część Patagonii, ale z racji różnych budżetowych pewnie tam nie trafimy. I mamy też wiele innych pomysłów, na przykład na Wenezuelę, która wiadomo, że przeżywa teraz duży kryzys polityczny i społeczny. Chcielibyśmy odwiedzić, byliśmy blisko tego, ale wtedy ze względów bezpieczeństwa się nie zdecydowaliśmy i może dobrze, no bo będziemy lepiej przygotowani. Każdy chciałby odwiedzić kiedyś Kubę, która chyba już w tym kształcie, w którym ten cały mit Kuby umiera powoli i też staje się coraz bardziej turystyczna, ale warto byłoby tam pojechać i może coś kiedyś napisać.
W ogóle Karaiby nam w ogóle zostają jeszcze zupełnie nie są, tylko takie liźnięte, ledwo co. Byliśmy tylko w Hondurasie na Karaibach i właśnie w Kolumbii.
Nie, na Haiti, ja byłem kiedyś po trzęsieniu ziemi.
Mm-hmm. No więc to też nam zostaje i w ogóle część z krajów też Ameryki Środkowej, nie byliśmy w ogóle w Kostaryce, w Nikaragui, bo dość spontanicznie zdecydowaliśmy, że zamiast wyjechać, tak jak pierwotnie myśleliśmy, z Meksyku w dół powolutku sobie, no to stwierdziliśmy, że jednak polecimy z Meksyku. Wróciliśmy do Meksyku z Hondurasu i polecieliśmy samolotem, bo okazało się, że to jest dużo tańsze niż przepłynięcie kanału panamskiego do Kolumbii, stamtąd do Brazylii, bo jakby wyjeżdżaliśmy z Polski pierwszy raz na początku 2014 roku z taką wizją, że ponieważ już w większości gazet nie stać na to, żeby utrzymywać korespondentów zagranicznych, no to jak my pojedziemy tam i będziemy oferować po prostu świeże, gorące teksty z Meksyku czy, nie wiem, Gwatemali, no to wszyscy je będą chcieli kupić przecież, nie? To wydawało się logiczne. Okazało się, że nie, ale nie dlatego, że te części gazet są takie nieciekawe, tylko dlatego, że akurat wtedy wybuchła rewolucja na Ukrainie i ta część jakby na materiały zagraniczne we wszystkich mediach była zajęta od naturalnych względów sąsiednimi tutaj relacjami. A dla nas to się jakoś nie korzysta, nie ułożyło i jakby stwierdziliśmy, że jedyną naszą szansą wtedy, żeby się odbić od tego dna finansowego, to jest sobie pojechać do Brazylii przed mundialem i sprzedawać teksty właśnie takie społeczne stamtąd, bo to już było wtedy tak, że oczy świata trochę się tą stronę zwracały. I to był, no, to był dobry pomysł. I to wtedy tak właśnie w Brazylii wylądowaliśmy i tak jakby do niej ciągle wracamy też dlatego, że są bardzo tanie bilety do Brazylii, więc jak ktoś ma ochotę tam polecieć, to jest dobry sposób, żeby polecieć albo na północ, albo na południe.
A tak sentymentalnie was zapytam, jest takie miejsce, gdzie wracacie jak do domu? Takie jakoś szczególnie bliskie.
Pierwszym takim miejscem jest fawela, gdzie jak wróciliśmy, to było lepsze uczucie niż jak wracaliśmy do naszego krakowskiego mieszkania. A drugie miejsce, niestety albo na szczęście, bo to trudno określić, to jest São Paulo. São Paulo jest najgorszym miejscem na świecie.
Ja też nie cieszę, jak tam wracam.
Ale najgorsze miejsce świata, bo 20 milionów mieszkańców w mieście, korki, brud, ale poznaliśmy tam świetnych ludzi i przeraziła się ta znajomość, przyjaźń i dzięki temu wracamy do tego São Paulo. Mimo, że nie lubimy tego miasta, to jednak czujemy się tam jak w domu u nich.
Bardziej mam takie miejsce w Brazylii, do którego wracam z przyjemnością. Jest taki region Paraty się nazywa, to jest 4 godziny jazdy od Rio. Dosyć blisko jak na Brazylii, to w ogóle jest zaraz obok. Tam jest takie niezwykłe dla nas to było wtedy doznanie, bo to pierwszy raz znajdowaliśmy się w miejscu, gdzie jest plaża i dżungla jednocześnie i po prostu do tej plaży się dochodzi przez dżunglę, idzie się na spacer przez godzinę i znajdujemy się w miejscu, gdzie możemy być sami na plaży zupełnie, nawet w środku sezonu, bo to sprawdziliśmy, ponieważ wracaliśmy tam kolejny raz w trakcie gorącego sezonu, gdzie było mnóstwo turystów na tej głównej plaży. To wystarczy się jakby godzinę przemieścić dalej i znowu nikogo nie ma i znowu jesteśmy sami. Dla nas to było absolutnie niezwykłe doświadczenie. Mieliśmy nawet taki pomysł, bo wylądowaliśmy w innym raju w Brazylii, tam jest dużo takich miejsc chyba. Florianopolis się nazywa taka wyspa i Szymon po prostu się tak zakochał w niej. Wyspa ma 100 plaż, w związku z tym zawsze jest jakaś, na której nie ma nikogo. Albo na przykład plaża ma 6 kilometrów, więc na pierwszym jest dużo ludzi, a na piątym już nikogo znowu, więc znowu jesteśmy sami w raju. No to Szymon tak się zauroczył, że szukał tam działki. Uznał, że może jednak w ogóle będziemy mieszkać w Brazylii i przylatywać do Polski, więc jakby no jest dużo takich miejsc, które nam się strasznie podoba. Do Kolumbii byśmy chcieli wrócić bardzo, nie tylko do miejscowości, w której byliśmy na wolontariacie przez 3 miesiące, ale w ogóle do kraju i do ludzi różnych, których tam poznaliśmy. Więc no naprawdę w ogóle jak jesteśmy teraz pół roku w Polsce, to ja już strasznie mnie nosi, żeby zażyć trochę Latynoameryki.
Szukacie historii, szukacie ciekawych ludzi, ale widzę, że szukacie też samotności. Ona jest potrzebna, żeby to wszystko poukładać, przetrawić, połączyć.
Chyba jest. Natomiast dla nas takimi momentami samotności paradoksalnie jest też wspólne powroty, na przykład z reportaży, gdzie jesteśmy pełni myśli, zmęczeni tymi rozmowami wielogodzinnymi. Potrafimy pokonywać trasy na przykład 30-godzinne nie odzywając się do siebie. Tak było w Patagonii. Nie ma żadnego problemu między nami, czy konfliktu. To po prostu każdy w ten sposób odpoczywa, że czyta sobie książkę albo słucha muzyki. I te chwile milczenia nam się w trakcie naszych podróży zdarzają. Nie mają żadnego negatywnego podłoża.
Myślę, że dzisiaj będziemy wracać do Krakowa na przykład nocą, to na bank będziemy milczeć znowu, bo to jest tak po prostu, że my bardzo intensywnie, nawet jak się spotykamy w ogóle z ludźmi tutaj też, to jakby mam wrażenie, że bardzo chcemy skorzystać z tych momentów spotkania i nie wiem, wczoraj chcieliśmy spać wcześniej, bo wstaliśmy o 5 rano, a poszliśmy spać o 1, bo tak się super gadało i jakby w związku z tym jakby potem jest taki limit po prostu rozmów na jakiś czas wyczerpany i zostajemy sami, to w ogóle ze sobą nie gadamy, ktoś mi właśnie pomyślał, że jesteśmy obrażeni, właśnie się pogłóciliśmy i w ogóle co to w ogóle się stało, a to po prostu trzeba się generować czasem, żeby móc tak być w pełnym kontakcie, to trzeba sobie zapewnić chwilę samotności po prostu, jakiejś takiej w głowie. Ona nie musi być nawet czasem fizyczna.
Zostawiamy Państwa w takim razie teraz już z myślami na temat tego, co udało się dzisiaj opowiedzieć. Zachęcamy bardzo serdecznie, żeby sięgnąć, jeśli ktoś z Państwa nie miał okazji, po książkę Tańczymy już tylko w zaduszki. Debiutancko pierwszą, ale nie ostatnią. No i zachęcamy tak, żeby zaglądać na bloga Into Americas. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność w studiu.
Dziękuję bardzo.